setną rocznicę odzyskania przez miasto niepodległości Muzeum Wojska pokazało nową wystawę Pierwsze lata niepodległości Białystok, która opowiada o oczekiwaniu na wolność przez Białostoczan i kolejnych etapach jej odzyskiwania. A wszystko dzieje się na dworcu kolejowym.
Dworzec nam się wydał takim oczywistym miejscem, ponieważ tu nastąpiła wymiana. Żołnierze niemieccy stąd wyjeżdżają. Oczywiście nie 19 lutego, tylko był to dłuższy proces, a 2 godziny później przyjeżdżają żołnierze polscy.
Autorzy wystawy Piotr Białokozowicz i Mateusz Budzyński.
Zaczynając od wejścia widzimy poczekalnię dworca białostockiego z wyposażeniem kolejarskim z dwudziestolecia międzywojennego. Mamy na przykład dowód osobisty kolejarza, teraz trochę już się nie pamięta, prawda, że w dowodzie był wpisany na przykład zawód. Tam mamy jasno wpisane, że to był funkcjonariusz kolejowy, jak dowód jest z 1919 roku. Mamy mundur z 1933 roku kolejarski, lampę naftową, czy też kasownik z biletami, już też chyba zapomnianymi, bo kartonowymi. A dalej idąc wyposażenie żołnierza niemieckiego, tym Pickel haubie. Dalej widzimy walizy, ten wyjazd. On był bardzo chaotyczny. Rzeczywiście im się mocno śpieszyło, żeby z Białegostoku i pewnie z całej Polski wyjechać. No i Polaków. Przyjeżdżają oddziały z łap.
Wojsko polskie wkroczyło 19 lutego do naszego miasta. 22 było oficjalne tutaj przywitanie oddziałów. Jednak białostoczanie, dowództwo wojskowe cały czas wiedziało o nadciągającym zagrożeniu ze strony Armii Czerwonej, Armii Bolszewickiej. Okropnie bano się tej nawały. Uważaliśmy, tworząc teksty tutaj wystawy, że to będzie dobra klamra, która po tym, jak udało się miasto obronić, wygrać bitwę białostocką w 1920 roku, jako już ostateczne przyłączenie Białegostoku do Polski.
A to ten kasownik działa?
1880 rok, no akurat to eksponat jest, także wiadomo.
Te bilety pamiętam jak najbardziej, bo konduktor robił następne dziurki w tym kartoniku.
Miłośnicy starych dokumentów mają okazję w Archiwum Państwowym do obejrzenia oryginałów sprzed 100 lat. Są tam podpisy ówczesnych włodarzy czy pieczęcie powstających w odrodzonym Białymstoku instytucji. Jest też wystawa Pierwsze dni niepodległości, na której pokazano długi proces przyłączania kolejnych ziem do Polski. Jej autor, profesor Grzegorz Nowik, wygłosił porywający wykład o codziennych trudach budowania państwa z ziem po 3 różnych zaborcach.
A w Galicji? Jaki był południk zero, bo to nie było Greenwich? Ujednolićcie państwo system map, kiedy te skale i podziałki długości geograficznej się nie składają ze sobą. Wszystko trzeba zrobić na nowo. To się nie dało nałożyć, po prostu. Trzeba było od nowa to wszystko przeliczać. Skalę map. Sala jest odśmiana, możemy dalej. I wyobraźcie sobie, że takiego profesora literatury z Lwowa, wybitnego polonistę, znawcę literatury romantycznej, zatrudniono i prowadził zajęcia na kursie tych oficerów. I napisał na tablicy temat: Treny Jana Kochanowskiego. Na to wstał jeden z oficerów, stanął na baczność i powiedział tak, jak on potrafi. Ja protestiruję, ja bajewoję oficery, ja nikakich trenów nie wadził. Ja protestuję, ja jestem liniowym oficerem, ja nie dowodziłem żadnymi taborami, ponieważ treny w języku rosyjskim oznaczały tabory wojskowe, a ten oficer się nazywał Jan Kochanowski.
We mnie to na przykład odżyły różne wspomnienia, takie, które mi przekazywali rodzice, dziadkowie.
I to taka edukacja, to naprawdę
prawdziwa
jest edukacja.
Lekcja historii.
Więcej takich wykładowców pełne sale.
Tak.
To trzeba mieć dar.
Tak, bardzo interesujący był.
Tak, naprawdę bardzo interesujący. A sposób przekazywania był naprawdę pełen entuzjazmu, takiego zaangażowania, jak po prostu mówił z pasją.
Tutaj jest wystawa, tu są oryginalne dokumenty wytworzone 100 lat temu. Są to oryginalne podpisy prezydentów Białegostoku.
Dyrektor Archiwum Państwowego w Białymstoku, dr Marek Kietliński.
Są, proszę państwa, też dokumenty z czasów okupacji bolszewickiej w 20 roku. Naprawdę jest to niepowtarzalna okazja, wyciągamy je z magazynów bardzo rzadko i bardzo rzadko macie jedyną praktycznie taką okazję przez parę tygodni je tutaj zobaczyć.
Pierwsze dni niepodległości. Trudno bowiem w Polsce mówić o pierwszym dniu niepodległości.
Tak, no nie ma takiego dnia, w którym wszyscy odzyskali niepodległość. To właśnie, co pokazujemy na tej wystawie, to proces.
Profesor Grzegorz Nowik, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
On był rozciągnięty w czasie od 13 października 18 roku, kiedy Zakopane proklamowało niepodległą Republikę Zakopiańską, potem Podhalańską, aż do czerwca 1922 roku, kiedy to został rozkuty łańcuch, który zniewalał Górny Śląsk, przyłączony tego właśnie dnia do Rzeczypospolitej. A więc 4 lata trwał ten proces wybijania się poszczególnych ziem, dzielnic, części Polski na niepodległość i łączenia tego organizmu państwowego.
I ostatnia wystawa, również poświęcona walce o niepodległość, tym razem w czasie II wojny światowej. Muzeum Pamięci Sybiru przygotowało ekspozycję Gdymaki kwitły na zboczach. Podczas wernisażu podpisana została umowa o współpracy z Fundacją Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino.
Pan Pietro Rogacień jest architektem, autorem projektu budynku Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino. W tej chwili to jest jedyne muzeum tam, które opowiada o tej bitwie. Syn żołnierza II Korpusu i uczestnika bitwy o Monte Cassino.
Przepraszam, że niestety nie mówią po polsku i dovrò parlare in italiano.
Będę musiał niestety mówić po włosku.
Ma il museo di Monte Cassino, diciamo,
działalność Muzeum Pamięci II Korpusu na Monte Cassino została bardzo pozytywnie odebrana przez publiczność, która odwiedza to muzeum. I te 5 lat pracy i działalności właśnie są widoczne poprzez ten bardzo pozytywny odbiór nie tylko polskich zwiedzających, ale też z zagranicy. Jest to na pewno niezbędny element, miejsce do pokazywania takiej historii właśnie na Monte Cassino.
Już współpracujemy i będziemy współpracowali.
Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru, profesor Wojciech Śleszyński.
Przy okazji tworzenia głównej wystawy, fragmentu wystawy, który będzie mówił o jednej drodze wyjścia z Syberii, którą Sybiracy przeszli razem z armią Andersa. I tutaj ściśle współpracujemy z fundacją. Mamy kuratorów tej wystawy, pani Karolina Mosiej i pan dr Piotr Popłacki.
Fragmenty wspomnień, które tutaj są opublikowane, to są wspomnienia zebrane właśnie przez fundację na Monte Cassino. Także odnosimy się do tych zbiorów, które oni już pozyskali. Chcemy korzystać z tego dorobku i cała ta wystawa pokazuje to, w jaki sposób będziemy prezentować losy II Korpusu na ulicy Węglowej, na wystawie stałej.